Radio Paranormalium przedstawia.
Skarb historii.
UFO nad Ustką ostrzelane przez myśliwce wojskowe. Zdarzenie z 1973 roku. Zdarzenia związane z UFO wielokrotnie dotyczyły spotkań wojskowych pilotów, którzy mieli okazję zetknąć się z tym tajemniczym zjawiskiem, które niejednokrotnie wywoływało wśród pilotów konsternację i niedowierzanie. Zdarzenie, do jakiego dotarł Arkadiusz Miazga, jest wręcz zdarzeniem unikalnym w skali kraju, ponieważ z relacji świadków wynika, że znaczna grupa osób zauważyła w 1973 roku w Ustce nie tylko UFO, ale i parę wojskowych myśliwców MiG, które otworzyły ogień do obiektu tkwiącego nad morzem. To bezprecedensowe zdarzenie jest pierwszym znanym, do jakiego doszło w Polsce. Dziś w Radio Paranormalium prezentujemy raport w tej sprawie sporządzony przez Arkadiusza Miazgę. Oto jego treść. Polscy piloci i UFO to unikalny zbiór relacji związanych z UFO, które obserwowali m.in. polscy wojskowi piloci. Autorami tej bezcennej pozycji byli pułkownik Ryszard Grundman oraz ufolog Bronisław Rzepecki, którzy w książce opisali ponad 60 obserwacji UFO z lat 1942-1998. Nie znalazłem tam żadnej wzmianki na temat zdarzenia, jakie miało mieć miejsce w Ustce w roku 1973. W październiku 2016 roku skontaktował się ze mną mieszkaniec północnej Polski, który zapytał, czy posiadam jakąś wiedzę na temat zdarzenia, jakiego był z żoną świadkiem w Ustce na przełomie lipca i sierpnia 1973 roku. Z informacji, jaką uzyskałem od świadka, wynikało, że doszło tam do obserwacji UFO, ale także ostrzelania obiektu przez dwa myśliwce wojskowe. Tak wakacyjne zdarzenie zapamiętał pan Wiesław, nazwisko zastrzeżone, opisując obserwacje drogą korespondencyjną. To było wiele lat temu, ale tego się nie zapomina. Ustka, lato 73 roku, wczesny wieczór. Szliśmy z żoną do kina. Przystanęliśmy, bo zauważyliśmy, że ludzie stoją i patrzą się w górę. Kula około 8 do 10 metrów, płonąca w całej objętości regularnymi językami ognia, w kolorze pomarańczowo-oliwkowym, tak mniej więcej 500 metrów od nas. Pamiętam, że wówczas oszacowałem, że wisi nad samym brzegiem na wysokości 12-15 pięter. Najdziwniejsze to było to, że od strony lądu nadleciały dwa myśliwce i wystrzeliły w kierunku kuli dwie rakiety, które przeleciały przez nią jak przez powietrze. Mieszkaliśmy wówczas z żoną na ulicy Jana Skolna 4/2. Wyszliśmy na spacer według żony około godziny 14-17. Poszliśmy w stronę kościoła, a zatrzymaliśmy się na rogu ulicy przy budynku szkoły lub urzędu miasta, to znaczy jeszcze przed kościołem. Kula była w bezruchu, to znaczy takie wtedy odniosłem wrażenie. Nie pulsowała. Płonęła w całej objętości regularnymi językami ognia, to znaczy wszystkie języki takie same, ten sam rozmiar i kształt, pojawiały się i znikały. Były w barwie oliwkowo-pomarańczowej. Ludzie zachowywali się bardzo spokojnie, żadnego niepokoju. Niektórzy stali i się patrzyli, inni szli dalej. Spotkaliśmy naszą sąsiadkę, panią Bogusz. To pewnie jakieś ćwiczenia, rzekła i poszła dalej. Pamiętam, że już wtedy zastanawiałem się, czy kula wisi nad morzem, czy nad miastem. Określiłem wówczas, że była na granicy plaży i wody. My z żoną staliśmy około 20 paru do 30 paru minut. Samoloty nadleciały po kilkunastu minutach. Były na wysokości wyższej niż kula, mniej więcej 150 do 250 metrów. Leciały od strony Słupska. Po odpaleniu rakiet na około kilometr przed celem minęły kule z prawej strony i poleciały w stronę miejscowości Rowy. To wywołało u mnie ogromne zdziwienie. Strzelanie rakietami nad miastem. Dziwne i niezrozumiałe. Rakiety przeleciały przez kulę jak przez gaz i poleciały dalej nad morzem. Nie było żadnej eksplozji. Nic się nie wydarzyło. Poleciały dalej. Koniec cytatu. Można rzec, przypadek ten jest rodzynkiem w skali krajowej. Osobiście rozmawiałem zarówno z żoną pana Wiesława, jak i nim samym, którzy po wielu latach wnieśli istotne szczegóły dotyczące tego unikatowego zdarzenia. Ich wypowiedzi zarejestrowałem na dyktafonie, dzięki czemu możemy posłuchać o obserwacji, której byli świadkami 44 lata temu.
Tylko jeszcze chcę wrócić do tych, jak ja siedziłem, tych dwóch rakiet, a żona, że to strzelała, z karabinu, żona obok mnie siedzi. Ja jednak jak przestałem, no to przypomniałem, że to były dwie rakiety, a żona i że to były, i mówię, macha to głową. Że nie, że to były strzały z karabinu, no chyba to było 40 parę lat temu, tak, ale tak. Ja wiem, że wielokrotnie o tym opowiadałem różnym takim znajomym, bliskim, krystynałem. Od czasu do czasu opowiadałem, to tak się opowiadałem o dwóch rakietach, wie pan.
No ale te rakiety były jak samoloty, to znaczy to dwa samoloty wystrzeliły rakiety, czy to któryś z nich?
Właśnie, czy tego nie jestem, nie wiem, czy każdy samolot po jednej, czy jeden wystrzelił, to nie wiem.
Znaczy to dość dziwne, prawda, no bo jednak Ustka jest miastem, no to znaczy tamte czasy... No...
Ja byłem wtedy, wysłużyłem w armii i jakoś tam obyty byłem z tymi sprawami. Aha. Jakby to było strzelanie z karabinu, ja bym to nie pomylił ze strzelaniem rakietami.
Aha, czyli pan rozumie, był wtedy w służbie wojskowej, prawda? Ale też tam na lotnisku w Ustce, tam w okolicy Ustki, czy dacie w Słupsku?
Ja byłem w okolicy Ustki.
Aha, Ustki, rozumiem. No
to dziwne. Stanowiczka, Stanowiczka Moskiego.
Rozumiem. No to jakby pan...
Wyszliśmy z żoną, to był koniec lipca, początek sierpnia, i przełom, i wyczerpnie. I ja już tak pamiętam, że to była koło 6-7, żona mówi natomiast, że to było wcześniej, tego ja nie wiem, mogę ten czas mogłem pomyśleć. I wierzę, że żona lepiej pamięta niż ja. No i poszliśmy już sobie do kościoła tam, wie pan. Czyli byliśmy w pobliżu tego miejsca, pamięta pan tą matkę?
Tak, pamiętam.
No byliśmy tam w pobliżu, po pobliżu tego miejsca jest kościół, to jest 100 metrów dalej, w stronę południowo-zachodnią jest kościół, od tego miejsca, gdzie spaliśmy. No na samoloty, najpierw wszyscy patrzyli się, dlatego my przystaliśmy, bo większość przechodniów stała i się patrzyła w stronę morza, no jak się spojrzeliśmy, tak kula tam wisiała, tak mniej więcej tam, gdzie ja panu zamalowałem tam. Pamiętam, że wtedy, dokładnie się wtedy zacząłem zastanawiać, czy ta kula wisi nad plażą, czy nad morzem, czy wie pan, bliżej miasta, czy
no właśnie.
Dalej od brzegu, jakoś tak ja wtedy, wie pan, mógł się co tam, ale no nie wiem, jak parę metrów pomylić. Czy była dokładnie na granicy woda plaża.
A nie orientuje się pan, czy w tamtym momencie, no bo to jednak jest okres wakacyjny, czy przebywali jacyś turyści na plaży, no bo to wakacje...
No to są 100%, czy to był, tak jak pan mówi, przełom lipca i sierpnia, to na 100%
przyjechał. Jeszcze dla mnie dziwniejsze to jest to, że, no, że te samoloty otworzyły jednak ogień, obojętnie czy to...
To jest nieprawdopodobne. Pomijam to, czy to były karabiny, tak, właśnie, rakiety, tak jak ja się upieram przy tym, a żona przy swoim, to wie pan, to jest nieprawdopodobne.
No właśnie, bo jednak mimo wszystko...
A żona się nie opiera, tylko co? A, mówi, że może tak było. Wie pan, bo jednak rakiety zostawiałam za sobą jak ciągi, no i... Niekoniecznie, wie pan, no. Żona pamięta jakieś ogniki, że leciały, tak, ogniki leciały, to myślę, że przypuszczam. Że to była amunicja smokowa, bez grzony. Tak. W każdym razie teraz powiedziałam, że się nie upiera, bo to jednak jest 40 parę lat. No, w każdym razie, wie pan, no, to, że strzelały samoloty, no to jest...
Bardzo.
Co się stało? Ale z tego, co ja ostatnio słyszałem, to pod taki decyzji nie mógł wydać dowódca pułku lotniczego w Słupsku, ani dowódca wojsk lotniczych, czy tam opis wtedy 113, a wojsko obrony powierzchni kraju.
Ale to też, też jest dziwne, prawda, bo jednak mimo wszystko wojsko musiało się sobie zdawać sprawę, że jednak albo na radarach coś zauważyli, jakieś dziwne echo, prawda, które, może wzięli za jakąś tam prowokację ze strony zachodniej, bo to tak prawdopodobnie tutaj bym bardziej się zmierzał.
No ja bym tak, ja bym też tak myślał.
Tak, no bo raczej wojsko tam, owszem, miało spotkania z różnymi obiektami powietrznymi, prawda, w przeciągu tych lat powojennych, ale generalnie oni bardziej wszystko przejawiali raczej ingerencją zachodnią, prawda? Tutaj mieli...
A teraz posłuchajmy wypowiedzi żony pana Wiesława.
Proszę pana, ja już bardzo mało pamiętam przede wszystkim, ale tak było mniej więcej jak mąż to pamięta, jako kulę płonącą. Pamiętam te dwa samoloty, które nadleciały. I powiem panu, że pamiętam również to, że one strzelały do tej kuli. I wiem, że ta kula się potem oddalała, a samoloty odleciały,
Rozumiem. A ten, bo tutaj jest taka sprawa, że pani twierdzi, że to były zwykłe takie strzały karabinowe, prawda? A...
Tak. A mąż mówi, że jak jedna, ale ja się za tym pieszczam, wie pan, ja nie jestem.
Tak. No ale jednak doszło do tego, że te samoloty oddały strzały do tego zjawiska, prawda?
Tak, które tam... było słychać normalnie, że strzelały.
Aha, właśnie, bo się nie zapytałem o tym, o dźwięk strzałów. Czyli pani mówi, tak, że było to słychać, prawda? A to były strzały kilkukrotnie słyszalne, czy nie wiem, jak to określić, czy...
Tego już powiem panu, że nie wiem, nie pamiętam tak, ale pamiętam, że słyszałam strzały.
No i te rakiety, czy powiedzmy pociski przeleciały przez tą kulę i nie zrobiły...
Tak. W ogóle tak jakby przez... normalnie jak przez powietrze, nie?
No wtedy, w tym momencie, jakie pani miała emocje, jakie wrażenia, czym to zjawisko było? I chyba to było bardzo dziwne, że jednak wojsko w tym momencie strzelało nad miastem, prawda?
Tak, no było dziwne, ale powiem panu, że... Mieszkając w takim, jakby to powiedzieć, mieście, to człowiek jest przyzwyczajony i raczej to we mnie żadnych takich emocji nie wywołało, jakichś obaw czy coś takiego. No przyjęłam to, jak wszyscy mówili, że to są ćwiczenia,
No to rzeczywiście.
Jakieś tam ćwiczenia.
W nawiązaniu do mojej korespondencji byłem szczególnie zainteresowany tym, czy świadkowie rzeczywiście zauważyli moment ostrzału rakietami ognistego obiektu, który znajdował się w kierunku północnym, tym bardziej, że żona pana Wiesława nie była przekonana o wystrzeleniu rakiet. Wspominała jedynie o ostrzale z działek pokładowych. Cytat. To nie były rakiety, a jedynie zwyczajny ostrzał z karabinów maszynowych pociskami zapalającymi, bo było widać ogniki. Kule przelatywały przez obiekt, jakby nie natrafiały na żadną przeszkodę. Samoloty odleciały w stronę rowów, czyli na wschód, a kula płynęła po niebie w stronę zachodnią, mniej więcej równolegle do plaży. Po tym incydencie, tak jak pamiętamy, mówiło się o tym, że to były ćwiczenia wojskowe. Co pisała prasa, nie pamiętamy. Ja osobiście w to nie wierzyłem, ponieważ miałem kolegów żołnierzy i wszyscy oni na moje dopytywanie się stanowczo twierdzili, że nie ma w wojsku takiego typu ćwiczeń. Co do kierunku samolotów, to przyleciały one ze strony południowej. Obiekt znajdował się w pobliżu obecnego postumentu Konopnickiej. Koniec cytatu. Pan Wiesław w czasie rozmowy upierał się, że zdecydowanie zauważył dwie rakiety odpalone z samolotów, którymi najprawdopodobniej mogły być MiG-19. W jego komentarzu nadmienił, iż pełnił wówczas w okolicy służbę wojskową i był na tyle obeznany z uzbrojeniem, iż tutaj jest pewny swojej opinii. Z relacji świadków wyłania się obraz ostrzału UFO, zarówno z karabinów maszynowych oraz dwoma rakietami, z tym, że nie wiadomo, czy rakiety były wystrzelone po jednej z obu samolotów, czy z jednego. Świadek tego niestety już nie pamięta. Nie wiadomo również, czy rakiety w ogóle były uzbrojone, a pilotami mogli być niekoniecznie polscy piloci, ale Rosjanie. Zdaniem świadków, zjawisko w postaci płonącej kuli mogło znajdować się w rejonie pomiędzy morzem a brzegiem, chociaż bardziej prawdopodobne wydaje się, iż obiekt był znacznie dalej nad morzem. Ich odległość względem morza wynosiła około 600 metrów. Aktualnie ulica, z której dokonano obserwacji, nazywa się Wyszyńskiego Piłsudskiego. Kalifornijskiego. Chwilę po odlocie samolotów obiekt stopniowo przemieścił się na zachód i zasłoniły go budynki Ustki. Z raportów, jakie napływały z całego świata, dla pilotów, którzy otwarli ogień lub próbowali to uczynić w stosunku do UFO, z reguły kończyło się to utratą celu lub problemami związanymi z uzbrojeniem lub nagłą awarią systemu. Nie wiadomo, jak było w tym przypadku. Wiadomo jest, że samoloty zdążyły ostrzelać dziwne zjawisko i odleciały w kierunku rowów. Interesujące jest to, że zarówno dwie rakiety, jak i pociski z karabinów nie zrobiły UFO żadnej szkody i przeniknęły przez obiekt jak przez powietrze. Czy nie przypomina to Państwu innej obserwacji, pochodzącej jeszcze z czasów II wojny światowej, a dokładnie z pacyfikacji getta w Warszawie? Tam z mostu świętej pamięci Kazimierz Bzowski wraz z grupą innych Polaków oraz Niemców obserwowali dziwny świetlisty obiekt, który pojawił się nad gettem, do którego Niemcy otwarli ogień z karabinów maszynowych. Podobnie jak w Ustce, kule przechodziły przez obiekt, nie czyniąc mu żadnej szkody. Czy w obu przypadkach obiektami mogły być pewnego rodzaju projekcje, które nie były stricte fizycznymi obiektami, a quasi-fizycznymi? Nie można tego wykluczyć. Najprawdopodobniej świadkami zdarzenia w Ustce były dziesiątki osób. Pan Wiesław osobiście widział grupę patrzących w górę ludzi w ilości około 15 osób. Należy nadmienić, iż obserwacja miała miejsce najpóźniej około godziny 17 przy słonecznej pogodzie. W dodatku był to okres wakacji, zatem można przypuszczać, że na plaży w Ustce były dziesiątki osób, które także mogły zauważyć nie tylko niezwykły obiekt, ale ostrzał samolotów. Minęły 44 lata i nikt poza dwoma świadkami nie zgłosił tego zdarzenia, co jest bardzo zastanawiające, ale nasuwa mi się tutaj pewna myśl. Jak słusznie wspominał pan Wiesław, osoby, które dokonały obserwacji, wyjaśniły ten fakt nie UFO, ale ćwiczeniami wojskowymi. W roku 1973 trwała zimna wojna, a ćwiczenia wojskowych samolotów w tej części kraju były dla mieszkańców dość częstym widokiem. Być może gdyby zjawisko nie było w postaci ognistej kuli, tylko klasycznego spotka, spowodowałoby to zupełnie inne reakcje na zaistniały fakt. W sprawie ewentualnych świadków pojawia się inny trop. Piotr Cielebiaś dwa lata wcześniej otrzymał krótką informację od pewnej kobiety, która w latach 70. pracowała w jednostce wojskowej w Ustce i wspominała o próbie przechwycenia UFO nad morzem. Być może chodziło o zdarzenie, o którym wspominają świadkowie. Niestety świadek zerwała z nim kontakt, dlatego nic więcej nie wiemy o tajemniczym przechwyceniu UFO. Ze swojej strony dodam pewną ciekawostkę, o której dowiedziałem się od pewnego człowieka, któremu kolega jako pilot wojskowy opowiedział, iż nad Ustką w latach 70. działy się dziwne rzeczy, obserwacje UFO, a pewien rejon plaży był anomalny, bo mieli w nim znikać ludzie. Oczywiście nie jestem w stanie potwierdzić tych informacji. Samo zjawisko jest bardzo zastanawiające i ciężko wyjaśnić je flarą, balonem czy innym zjawiskiem, które znamy. Długi czas tkwiło w miejscu, zdawało się płonąć, by po ataku migów powoli oddalić się na zachód. Skoro nadleciały dożurne pary migów, najwyraźniej ktoś wydał rozkaz na lot rozpoznawczy i być może użycie broni wobec intruza. Kto to mógł zrobić? Pan Wiesław twierdzi, że ktoś na wysokim szczeblu dowództwa obrony powietrznej kraju. Skąd nadleciały samoloty? W ówczesnym czasie funkcjonował w Słupsku 28 Pułk Lotnictwa Myśliwskiego. Warto wspomnieć, iż w tym okresie 27 marca 1973 roku doszło do przechwycenia nieznanego celu, a lot skończył się tragicznie. Oto co na ten temat podaje serwis lotniczapolska.pl. Niejasne są przyczyny katastrofy kolejnego MiG-19 w dniu 27 marca 1973 roku. Tego dnia na przechwycenie nieznanego obiektu naruszającego polską przestrzeń powietrzną nad Bałtykiem wystartował kapitan Jan Budek. Był to doświadczony pilot, który miał wylatane 1263 godziny na samolotach TS-8BS, MiG-15 UTI, LIM-2, LIM-5 i MiG-19. W czasie lotu utracono z nim kontakt, a samolot nie powrócił na lotnisko. Przypuszczalnie w trakcie przechwycenia intruza doszło do przekroczenia dopuszczalnej prędkości ze zbiornikami podwieszanymi, która na samolocie MiG-19 wynosiła 1000 km na godzinę. Prawdopodobnie samolot kapitana Budka leciał z prędkością 1100 km na godzinę, co spowodowało katastrofę. Pośmiertnie Jan Budek został awansowany do stopnia majora. Koniec cytatu. Samolot musiał być monitorowany przez służby radiolokacyjne, które musiały zdawać sobie sprawę, z jaką prędkością poruszał się pilot. Dlatego wyjaśnienie prawdopodobne jest zastanawiające. Czyżby na tyle doświadczony pilot popełnił taki błąd? Przyznam, że chciałbym bliżej zapoznać się z materiałami w tej sprawie, co faktycznie było przyczyną katastrofy i co mówił pilot w trakcie przechwycenia nieznanego celu, zanim zginął. Jest to jedyny potwierdzony fakt ostrzału UFO przez wojskowe samoloty w Polsce, co w moim odczuciu budzi dodatkowy niepokój otwarcia ognia nad miastem, w którym spacerowali mieszkańcy turyści. Działanie to było bardzo niebezpieczne i nieodpowiedzialne ze strony tego, kto wydał rozkaz otwarcia ognia nad miastem. Nie ulega wątpliwości, że w tym okresie musiała być to poważna sprawa. Być może żyją jeszcze piloci, którzy mogą wnieść kolejne wątki do tego niebywałego zdarzenia. Najwyraźniej zdarzenie musiało być utajnione, ponieważ pułkownik Grundman nic o tym nie wspomina. Nawet lakonicznej wzmianki. Nie są mi znane także żadne wzmianki prasowe, które w tym czasie cieszyły się dużym zainteresowaniem o UFO. Istnieje także możliwość, że nie o wszystkim chciał pisać. Wojskowi rządzą się swoją polityką. Oczywiście, jak zawsze można powiedzieć, że świadkowie po prostu zmyślili całą historię. W mojej ocenie osoby te jednak wyglądają na szczere i wiarygodne. Nie twierdzą, że obiekt był dziełem kosmitów. Pan Wiesław nawet sugerował pewne tajne technologie, ale była to jedynie jego spekulacja. Być może osoby, które były świadkami i teraz słuchają tej audycji, przypomną sobie o tym zdarzeniu i podzielą się swoimi spostrzeżeniami, na co szczerze liczę. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy raport sporządzony przez Arkadiusza Miaskę. Raport w wersji ilustrowanej dostępny jest do przeczytania na blogu badacza pod adresem arekmiazga.blogspot.com. Czytał Ivelios. Wszystkich świadków zdarzenia z Ustki z roku 1973 lub byłych pilotów wojskowych i cywilnych, którzy byli świadkami podobnych zdarzeń z UFO, prosimy o kontakt z Arkadiuszem Miazgą na adres e-mail arekmiazga@gmail.com. arekmiazga@gmail.com. Można się również kontaktować za pośrednictwem Radia Paranormalium. Adres e-mail radio@paranormalium.pl. Numer telefonu 32 746 0008. 32 746 0008. Na życzenie wszystkim świadkom zapewniamy dyskrecję i anonimowość.